Wiadomo, że na rynku jakby jest lepiej i gorzej, tak? I to jest inna historia, kiedy lepiej wchodzić na rynek w moim odczuciu, czy wtedy, kiedy jest dobrze, czy kiedy jest źle. Ja mam swoje doświadczenie, mam doświadczenie ostatnich lat, kiedy było dobrze, ale to może sobie później o tym porozmawiamy, bo to też jest ciekawy wątek. Może się okazać, że pewien jeden z tych zawodów to już nie będzie, może ten programista już nie będzie nazywany programistą, tylko jakoś trochę inaczej, tak? No, nie mam teraz w głowie nazwy, tak? Ale będzie po prostu wykorzystywał dostępne narzędzia, które dostarcza mu sztuczna inteligencja, żeby budować systemy.
Świat IT bywa czasem skomplikowany. No i właśnie o tym chcemy porozmawiać z Piotrem Olszewskim, prezesem firmy Tucano, który powie nam dzisiaj, czy na rynku programistów mamy kryzys i czy warto rzeczywiście, Piotr, iść w tym kierunku, biorąc pod uwagę bardzo mocny, wręcz powiedziałbym agresywny rozwój technologii AI. Witajcie w podcaście WSB NL-u po godzinach. Krzysztof Witowski, to co? Zaczynamy. Witaj, Piotr.
Cześć.
Fajnie, że jesteś. To nie jest nasze pierwsze spotkanie, ale też jako człowiek z branży IT z ogromnym doświadczeniem masz ogląd sytuacji, jeżeli chodzi o całą branżę, nie tylko programistyczną. No i z pewnością tutaj nie zaprzeczysz, AI, sztuczna inteligencja jest częścią twojego życia zawodowego.
Tak, no jest częścią, bo jest częścią IT i nie tylko w ostatnich latach, a nawet bardziej miesiącach, tak, to jakby jest AI jest wszędzie się pojawia.
Na
tak?
ustach
na
wszystkich.
Ustach, na ustach wszystkich i jeżeli w IT nie jesteś, jeżeli nie masz związku z AI, to za chwilę nie będziesz istniał. No to jakby taka jest rzeczywistość, nie ma się co obrażać, to jest przyszłość. Natomiast na twoje pierwsze pytanie, czy warto zostać programistą, to tutaj mogę już uspokoić i odpowiedzieć, że warto. Tak,
tak,
że,
tak.
tak.
Okay.
Więc tutaj jakby cały czas ten kierunek związany w ogóle z IT jest mega rozwojowy. Tak? Jakby
czyli nie ma kryzysu?
Nie ma kryzysu. Znaczy, wiadomo, że na rynku jakby jest lepiej i gorzej. Tak? I to jest inna historia, kiedy lepiej wchodzić na rynek w moim odczuciu, czy wtedy, kiedy jest dobrze, czy kiedy jest źle. Ja mam swoje doświadczenie, mam doświadczenie ostatnich lat, kiedy było dobrze, ale to może sobie później o tym porozmawiamy, bo to też jest ciekawy wątek. Może też nam się uda pokazać, że trzeba to na to zwracać uwagę, jak się wchodzi na rynek w okresie, kiedy jest kryzys, kiedy jest dobrze i firmy zatrudniają wszystkich, którzy się zgłoszą. Tak, bo mieliśmy taki okres 2001, 2022 rok, gdzie no, praktycznie branża IT chłonęła wszystkich, tak? I tych, którzy dopiero zaczynali, i tych, którzy się przybranżawiali, czy w ogóle o tym zaczynali myśleć, to już dla nich pojawiały się jakieś propozycje, o czym też rozmawialiśmy.
Ale wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Tak. Jest dobrze, branża IT zatrudnia wszystkich jak leci, czyli plusem jest to, że braki w doświadczeniu możemy nadrobić bardzo szybko i jeżeli mamy to doświadczenie, to możemy się szybko rozwijać. Ale jak jest źle, no to plusem jest to, że jeśli mamy jakieś fajne, genialne pomysły, możemy się wybić i pokazać, że mamy pomysł na trudną sytuację.
No tak, ale tu mówimy konkretnie o zawodzie programisty, tak? Kiedy zaczynamy,
tak?
Czyli jesteśmy w trakcie studiów albo jesteśmy tuż po i to jakby trochę no, wspomniałem tak wcześniej. Sytuacja z ostatnich dwóch lat, czy trzech nawet, od 2020 roku, była taka, że rynek bardzo chłonął specjalistów IT w związku z tym, że też jakby no możliwość pracy zdalnej się otworzyła, tak? Więc już ta bariera lokalizacji zniknęła, w szczególności właśnie w zawodzie programisty. No i efekt jest taki, że ludzie, którzy nie mają doświadczenia, tak, zaczynają pracę w zespołach, które się szybko rozwijają, gdzie tak naprawdę jeśli kwestia wynagrodzenia to jest tak naprawdę to, czego oczekuje kandydat, to otrzymuje. W Polsce w momencie, kiedy firmy zagraniczne zaczęły tutaj u nas rekrutować, no to jakby te wynagrodzenia wystrzeliły totalnie nieproporcjonalnie do innych branż na rynku. Tak? Tego nie widać w Europie Zachodniej, bo tam to jest chyba bardziej wyrównane, no ale teraz mamy takie efekty, jeśli chodzi o, no, o zarobki w IT w Polsce, że one bardzo szybko gonią te średnie, średnie europejskie, albo może i przebijają tego, akurat szczegółowo nie śledziłem. Natomiast co się dzieje w sytuacji, kiedy przychodzi lekki kryzys? Tak? Nawet to, że ostatnie miesiące w Polsce to jest lekka zadyszka i zaczynają się już optymalizacje kosztów. No i kogo się zwalnia w pierwszej kolejności? Tak? No, okej, okay, mówiliśmy też...
Najmniej
doświadczonych, a drogich, tak? No bo to jest pierwszy krok, tak? Czyli nie masz doświadczenia, a zarabiasz dużo, więc pierwszy idziesz, twoja produktywność jeszcze nie jest zbyt duża, więc cię zwalniamy.
Szefie, ja proszę o obniżenie pensji, tak a propos.
No to, i to się nie zadzieje, tak? To nie jest tak, że przyjdę do pracownika i powiem, słuchaj, od przyszłego miesiąca będziesz zarabiał mniej, bo jest kryzys na rynku.
Ale zdarza się, że pracownik przychodzi, wie, że jest kryzys, czuje pismo nosem, przychodzi i mówi, dobra, słuchajcie, wiem, co się może wydarzyć i jeżeli to jest jakiś argument, to ja chętnie zrezygnuję z 3000 z końcówki mojej pensji.
No nie zdarzyło mi się, jeśli chodzi o młodszych specjalistów. Mhm. Czemu się nie dziwię, sam pewnie bym z taką propozycją nie wychodził. Natomiast jeśli chodzi o osoby zarządzające w naszej firmie, no to od swojego wspólnika miałem taką propozycję w momencie, kiedy mieliśmy taki okres, powiedzmy, gdzie stare projekty się kończyły, a nowych jeszcze nie było widać, no to mieliśmy taką rozmowę z inicjatywy mojego wspólnika, że no pierwsze co zrobimy, to sobie po prostu obniżymy wynagrodzenie, tak, żeby ten trudniejszy okres przetrwać. No, ale to jest trochę inna sytuacja, tak?
Jasne.
Natomiast też nie o to chodzi.
Wiesz, ale rozsądnie, dojrzale, nie? To jest podejście, zbudowaliście firmę, trudno tą firmę, przepraszam, zakopać w piach tylko dlatego, że chcemy za wszelką cenę mieć utrzymane pensje. Jeżeli to w czymś pomoże i realnie jest to jakieś rozwiązanie, które na przykład krótkoterminowo da wam trochę oddechu finansowego, no to czemu nie?
No, dokładnie, tak? Tym bardziej, że no, też osoby, które do nas trafiają, jakby w szczególności osoby młode, tak? No to jakby u nas nabywają doświadczenie, tak? U nas się rozwijają. No, zdarza się czasami, że ktoś odchodzi, tak? Dużo się nauczył. Dla mnie to jest normalne. Ja też zmieniałem pracę, jak byłem na początku swojej kariery. Czy z własnej woli, czy nie z własnej. Powodów jest mnóstwo.
Nie ma się co
natomiast
obrażać.
Jest to normalne,
chyba,
nie ma się co obrażać. Natomiast ja wewnętrznie czuję taki trochę, jakby, no trochę mi żal, tak? Bo jak ktoś był, rzeczywiście szybko się rozwijał, dużo tej wiedzy mu przekazaliśmy. No to jest taki trochę żal, że no mogliśmy jeszcze trochę popracować, ale nie mam pretensji do tej osoby w żadnym wypadku, no bo...
Znaczy, żal do inwestycji, tak?
Do inwestycji,
bo człowiek,
tak.
Przepraszam, bo to może zabrzmi przedmiotowo, a nie podmiotowo, ale no, człowiek to jest inwestycja, taka najlepsza, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tak? Jeżeli ty jako prezes firmy do tego masz takie podejście, no to jakby tutaj stół nie był taki szeroki, to przybiłbym ci piątkę, tak? Natomiast rzeczywiście, tu jest kwestia taka, że do tego wszystkiego, Piotr, zaczęła nam się już jakiś czas temu mieszać sztuczna inteligencja i pytanie, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Ja mam taką teorię i uważam w ten sposób, że ta sztuczna inteligencja była już dawno temu. Oczywiście mniej zaawansowana, dlatego my jej nie dostrzegaliśmy. Oczywiście informacyjnie teraz, jak wystrzeliła informacja w tamtym roku, tak, ChatGPT i cała akcja z tym związana, zrobiło to na nas jakieś wrażenie. Ale z drugiej strony, jeżeli sztuczną inteligencję potraktujemy nie jako narzędzie, które nas zastąpi docelowo, ale jako narzędzie, które nam pomoże, no to pisząc na przykład, rozmawialiśmy o tym, stronę HTML, czy piszesz ją od zera, czy korzystasz z gotowych skryptów?
No już praktycznie...
Nikt nie pisze od zera.
Nie pisze od zera, tak.
No więc właśnie, mamy pewne standardy, wklejamy i potem budujemy całą strukturę, tak?
Tak.
Nikt nie będzie zapamiętywał pojedynczych linijek. No AI może nam do tego służyć. Powiedz mi, czy ja się mylę, czy uważasz podobnie, albo uważasz inaczej, że jest to narzędzie, które nikogo nie zastąpi, a my staniemy się na przykład kimś w rodzaju zarządzającego sztuczną inteligencją, operatorem, nie wiem, jak zwał, tak zwał.
Myślę, że to idzie w tym kierunku, że jakby, że programista nie będzie pisał, no czasami będzie pisał kod, tak, ale w dużej mierze będzie tak naprawdę konfigurował pewne części systemu, tak, czy aplikacji. Tutaj moja obawa jaka jest, to nie taka, że zawód programisty przestanie istnieć, tylko trochę zastanawiam się, jak przejść z tego poziomu juniorskiego, tak, kiedy dopiero zdobywamy doświadczenie i jesteśmy młodszym programistą, a już korzystamy z gotowych narzędzi, gotowych klocków.
Właśnie.
I później jak przeskoczyć do tego poziomu tego specjalisty z tak zwanego senior developera, tak, czy tech leada. I tutaj mam trochę problem, co się musi wydarzyć pomiędzy, tak? Bo jeszcze kiedy ja zaczynałem karierę, powiedzmy, czy pracę jako programista, no to oczywiste było, że na początku jest się juniorem, pisze się prostszy kod. Później im dalej w las, tym ten kod jest trudniejszy. Pojawiają się nowe problemy, trzeba szukać błędów. Jeżeli coś nie działa, coś optymalizować, bo napisaliśmy kod trochę głupi i później trzeba było go zoptymalizować. No i samemu się do tego dochodziło, albo przy pomocy kolegów, czy koleżanek, tak? Jak ten problem rozwiązać, tak się nabywa doświadczenie, tak?
I teraz... Czyli to osłabia czujność poniekąd i trochę nam zabiera jednak doświadczenia. Wiesz, w wielu korporacjach było i jest takie podejście, że chcesz być kimś na wysokim stanowisku, na przykład chcesz zarządzać siecią hipermarketów, to musisz najpierw pójść na stoisko rybne i zobaczyć, jak wygląda kontakt z klientem, obsługa klienta i tak dalej. Przejść przez różne stanowiska, nawet w krótkim czasie, żebyś ty mógł być potem dyrektorem, prezesem i tak dalej. I trochę jest tak z tym programowaniem, że co jeśli rzeczywiście ten młody programista nie nabędzie tych umiejętności stricte pisania, a wszystko mu podpowie sztuczna inteligencja. Tego doświadczenia będzie mniej.
No i tutaj znowu wrócę do tematu związanego z przebranżowieniem się i tego, co należałoby zrobić, bo też takie przypadki mamy, które jakby ja... Mieliśmy przypadki jakby w naszej firmie, które były dla mnie takie, które mnie zmartwiły. A mianowicie o co chodzi? O ten czas studiów, tak? Mamy studia, to ja wiem, że to jest podcast WSB NLU i to nie jest jakby z mojej strony tutaj jakieś parcie w tym kierunku, że wszyscy musicie iść na informatykę, ale na tych studiach informatycznych uczymy się podstaw pisania kodu, czasami bardzo często uczymy się tego, jak zbudowane są protokoły wymiany danych, czyli tych totalnych podstaw. I w momencie, kiedy trafiamy już jako programiści do projektu i coś przestaje działać, bo ta sztuczna inteligencja nam wygenerowała jakieś moduły. Teraz moduły są jakby, są gotowe biblioteki, moduły. Dzisiaj też już nie pisze się aplikacji od zera totalnie, tak? Czy jakiejkolwiek, więc już się pracuje na gotowych elementach. I co w momencie, kiedy jak połączymy tych kilka elementów i one jednak nie działa albo... Są niewydajne, bo potrzebujemy...
A nie znasz biblioteki, którą wykorzystałeś, tak? Nie wiesz, jak ją zmodyfikować.
Dostajesz jakiś błąd, tak? I co wtedy, tak? No jeżeli wiesz, jak działa... Przykładowo, bardzo prosty przykład, może żeby... Postaram się nie wchodzić jakoś bardzo w szczegóły, ale mamy...
Poprosimy.
Aplikację, stronę internetową, gdzie użytkownik widzi coś, a po stronie serwera dzieje się coś, tak? To, co tak widzi jest po stronie serwera, tego nikt nie widzi, ale jak klikamy w bankowości internetowej zapłać, to pod spodem gdzieś...
No, muszą się w backendzie, muszą się dziać przedziwne różne rzeczy.
Tak? Przedziwne rzeczy, to wszystko musi być transakcją, jak ta transakcja się nie powiedzie, to musi być wycofane, to gdzieś musi być zbackupowane, do tego jeszcze cała otoczka prawna związana z transakcją w ogóle, która bankową.
No tak,
która...
Tak. Cały algorytm, który zarządza procesem, tak?
Dokładnie. A użytkownik widzi coś, tak? Widzi tylko to, że no... Przelew jest zrealizowany, tak? Wpisał ten kod z SMS-a, tak? Czy potwierdził w aplikacji mobilnej i to się wydarzyło, tak? No i w tym momencie, jak mamy, tak naprawdę mamy dwie osobne aplikacje. Tą backendową, której nie widać po stronie serwera.
I to, co jest na froncie.
I tą frontendową, która tak naprawdę to jest aplikacja, która jest wykonywana przez przeglądarkę, tak? Na naszym komputerze, tablecie, telefonie. Ale pomiędzy jednym a drugim jest jakiś protokół wymiany danych, tak? No HTTP, wszyscy ten skrót znają, tak?
Muszą się rozumieć, tak? Żeby ta komunikacja, żeby to, co się dzieje na backendzie, żeby miało swoje czytelne odzwierciedlenie dla użytkownika.
Tak. I teraz mamy sytuację, że pojawia się błąd. Programista po stronie backendu mówi, u mnie działa. Programista po stronie frontendu mówi, u mnie działa, tak?
A. I kto wkracza do akcji?
No i kto wkracza do akcji? No i tutaj jakby no, trzeba wspólnie szukać rozwiązania.
Nie, no, prezes dzwoni, mówi, dobra, panowie, dogadajcie się.
No to tak nie działa, nie? Trzeba szukać. I czasami z mojego doświadczenia, tak? No czasami schodzi się do tego protokołu HTTP. W ogóle trzeba wiedzieć, że taki protokół jakby istnieje, z czego on się składa. Jakie
teraz
tam są wiadomości?
Z literą S na końcu, tak?
Teraz z literą S oczywiście. Natomiast no wchodzi się i się jakby te takie pojedyncze pakiety zaczyna się rozbierać na czynniki pierwsze i sprawdzać, co tam nie działa, tak? W kontekście bezpieczeństwa ataków, to jakby jest podstawa, tak? Co przez ten protokół jest przekazywane. No i to jest taka wiedza, którą jakby, no, pewnie AI nam w jakiś sposób załatwi, trochę nam pomoże znaleźć, lokalizować te problemy. No ale AI też się może mylić, tak? Dzisiaj wielkim problemem jest to, że jak nie wie, że te modele jak nie wiedzą, no to jakby piszą co chcą, tak?
Ale jest to pewne ułatwienie, dlatego że ostatnio generowałem fragment kodu, który chciałem wykorzystać na stronie internetowej i co ciekawe, 80% tego kodu, ten kod był poprawny, tak? Ale jedna drobna rzecz nie działała. I teraz tak, żeby może zobrazować tym osobom, które nie miały w ogóle z AI do czynienia, na czym polegała moja praca? Na tym, żeby znaleźć, co tu jeszcze nie działa, ale to już nie było pisanie od zera kilku linijek kodu, ale poszukanie, na czym polega problem. Zdecydowanie szybciej mi poszło i rzeczywiście problem udało się rozwiązać. Jest jakaś bariera, jeżeli chodzi o to, że sfera błędu, to jest zupełnie, zupełnie naturalne, ale też weźmy pod uwagę, że zależy to od tego, jak prześlemy zapytanie do sztucznej inteligencji. Im to zapytanie, tego się chyba też trzeba nauczyć. Jak pytać, bo im lepsze pytanie, oczywiście znając wymagania sztucznej inteligencji, jak powinniśmy kreować te pytania, tym potem wsad, który nam wypluwa sztuczna inteligencja, jest bardziej dokładny.
Tak, ja to bym porównał do takiego popularnego forum dla programistów Stack Overflow, z którego ja korzystałem jeszcze, bo z czata GPT jako programista już nie korzystałem, ale to jest gigantyczne forum, tak? I tam jest mnóstwo kodu. Myślę, że chat GPT w większości przepisuje kod z forum Stack Overflow, tak jakby, no bo z tego się uczy, tak? Potężna baza wiedzy. Natomiast tam często było tak, że jak były jakieś skomplikowane problemy, to kwestia była tego, jak to forum przeszukujemy, żeby znaleźć odpowiedni wątek, bo wątków są miliony, tak? Tam rocznie kilkanaście milionów wątków nowych powstaje, tak? Więc kwestia tego, jak wyszukać zagadnienie, które mnie interesuje, to już na poziomie było, to ten problem jakby już był i ta umiejętność, inaczej ta umiejętność znajdywania odpowiedzi na tym forum, to już to powiedzmy pojawiło się 10 lat temu, tak? Dzisiaj mamy pierwsze zagadnienie, czyli jako programista, jak zadać pytanie do sztucznej inteligencji, no bo to też, żeby powiedzieć, okej, skoro sztuczna inteligencja nie wyprze programistów, to zmieni? No zmieni, że programiści będą programować szybciej, tak? Szybciej będą powstawać aplikacje, będziemy mogli robić więcej dedykowanych aplikacji pod naszych klientów. Teraz mamy, może się wydarzyć, że rozwiązania na rynku, które są wykorzystywane przykładowo, nie wiem, Outlook czy pakiet Microsoft 365, który ma mnóstwo aplikacji. Może się okazać, że za parę lat, tak, jeżeli sztuczna inteligencja będzie nam bardzo pomagać w tym tworzeniu naszego kodu, nie będziemy potrzebowali Microsoft 365 dla naszej firmy, tylko programista z gotowych klocków przy pomocy sztucznej inteligencji stworzy system do obsługi poczty, komunikatora firmowego i będziemy mieli to swoje. Tak?
A w Microsoftie już...
No, to ja tylko pokazuję skrajny przypadek,
wiesz,
tak?
Ale ja uważam, że to też pójdzie w taką stronę, że popatrz, wracając do tego HTML-a, tak, projektowania stron. Pewnie z 20 lat temu ktoś by popukał do głowy, chłopie, jak nie piszesz kodu HTML i nie potrafisz go napisać z ręki, w ogóle się za to nie zabieraj. Nikt się tym teraz nie zajmuje. To nie jest problem. Więc wracając do tego, o czym powiedziałeś, pewnie te skillsy, nasze umiejętności trochę się przełożą na akcenty, będą w innym miejscu. Oczywiście coś stracimy, ale coś zyskamy. Będziemy zwracać uwagę na inne rzeczy. Ale to, co było ważne, kilka zdań temu przebrzmiało bardzo wyraźnie, że sztuczna inteligencja nie wyprze programistów. Dziękuję, słyszeli wszyscy, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy się nie bali, tylko żebyśmy tak jak każdą zmianę gigantyczną, technologiczną, bo to jest w ogóle skok kosmiczny, żebyśmy potraktowali jako szansę jako szansę rozwoju. Widzę taką analogię. Nie jesteś już programistą, tak naprawdę. Tak. Nie wykonujesz tego zawodu bezpośrednio. Znasz kod, wiesz jak się programuje, ale aktywnie już tego nie robisz, bo zarządzasz. Więc porównałbym sytuację sprzed AI jako takiego programistę jak ty, bardzo dobrego, a z AI jako prezesa, który pociąga za sznurki sztucznej inteligencji i mówi, co zrobić. Zgadzasz się z tym? Czyli bardziej zarządzamy, niż wchodzimy w szczegóły, aczkolwiek musimy znać podstawy, żeby móc te szczegóły ewentualnie skorygować.
Tak bym to widział, tak? Że jakby...
Nie tak do końca.
Programista będzie, ja bym to widział tak, że programista będzie, teraz programujemy z mniejszych klocków, tak? Okay. Będziemy programować z coraz większych klocków, tak?
Świetne porównanie. Na to nie wpadłem.
Tak bym to widział, tak? Czyli no szybciej wybudujemy tą budowlę tak. niż wcześniej, bo 20 lat temu programiści drapali się po głowie, jak przypilnować, żeby nie było wycieków pamięci, tak? Dzisiaj nie wiem, czy programiści, może na studiach słyszą o tym, że studenci, że przy programowaniu mogą się pojawić problemy z wyciekiem pamięci. Dzisiaj są do tego odpowiednie mechanizmy w każdym języku programowania, które dbają o to, żeby tych wycieków pamięci nie było. Dawniej Windowsa 95 musieliśmy co 2 godziny wyłączyć, bo nam brakowało RAM-u, bo jakoś tak się zapełniał. No, dzisiaj się śmiejemy, że to przeglądarka Chrome tak robi, ale... Ale jak ją zamkniemy, to...
Widzę, że dzisiaj różnych gigantów technologicznych serdecznie pozdrawiamy.
Natomiast wracając do twojego pytania, to tak, będziemy budować z większych klocków, bo będziemy budować szybciej. Programista będzie potrzebny tam, gdzie będzie potrzebna integracja, kustomizacja, bo to jakby to, że świat jakby... Do wszystkiego będziemy mieli aplikacje, tak? Już mamy prawie do wszystkiego, za chwilę już...
Sterujemy, ja mam pralkę, którą mogę sterować przez smartfon, chociaż nigdy nie spróbowałem, bo wydaje mi się to trochę abstrakcyjne, niby po co, jak mogę to zrobić w domu. No ale jednak mamy taką możliwość, tak? Sterujemy bramą wjazdową do domu, tak. Możemy mieć inteligentny dom, gdzie podglądamy kamery w mieszkaniu, w biurze i tak dalej.
No i taka będzie pewnie rzeczywistość, że za kilka lat po prostu będziemy mieli... Nawet ta sztuczna inteligencja, bo dzisiaj nawet jest problem taki, mamy smart home, wszystkim możemy sterować, ale to nam zajmuje czas, bo musimy sobie skonfigurować, kiedy te rolety podnieść, kiedy zamknąć. Ta sztuczna inteligencja przyniesie nam to, że ta wstępna konfiguracja naszego domu na podstawie naszych zachowań po prostu się po kilku dniach pewnie się ustawi i nie będziemy musieli nic z tym robić, bo
system będzie się uczył.
Będzie wiedział, kiedy wstajemy w weekend, kiedy wstajemy w tygodniu i będzie nam wtedy włączał, wyłączał piekarnik i tak dalej. Natomiast do tego też jest potrzebne, to też jest oprogramowanie, tak? I też trzeba tym zarządzić, nie? I teraz wracamy też do tego, że w ogóle jakby inżynieria oprogramowania to nie tylko programista, tak? To są DevOpsi, to są analitycy, testerzy i tak dalej. Oczywiście wszędzie, w każdym tym obszarze sztuczna inteligencja będzie pomagać, no ale nie będzie tak, że te zawody znikną. Znaczy może się okazać, że pewien jeden z tych zawodów to już nie będzie, może ten programista już nie będzie nazywany programistą, tylko jakoś trochę inaczej, tak? No, nie mam teraz w głowie nazwy, tak? Ale będzie po prostu wykorzystywał dostępne narzędzia, które dostarcza mu sztuczna inteligencja, żeby budować systemy. I o wiele szybciej będzie budować, o wiele szybciej i bardziej skutecznie będzie budować duże systemy, duże aplikacje, ale później trzeba utrzymać, trzeba tym zarządzać. Tam też człowiek będzie potrzebny, tak? Także to nie jest...
Nie panikujmy.
Warto
w tym kierunku dalej się rozwijać, warto się kształcić w różnym wieku. Kierunek programistyczny,
Tak jest.
Piotr, bardzo dziękuję za to spotkanie. Prezes firmy Tucano Piotr Olszewski. W ogóle masz świetne spojrzenie na całą branżę, więc wielkie dzięki, bo duża przyjemność z tobą było rozmawiać.
Dziękuję. Jeżeli ktoś ma jakieś inne spojrzenie, ja będę bardzo wdzięczny za komentarze. Chętnie podyskutuję pod tym naszym
podcastem.
Bo też no, mogę mówić rzeczy, które... Dla niektórych są kontrowersyjne, tak? Może Ja wiem, że jakby w głównym nurcie przebijają się trochę inne informacje dotyczące tego.
Ale wiesz, tego zagadnienia. Podcast WSB NL-u po godzinach jest podcastem akademickim, otwartym na dyskusję, dlatego słuchajcie, no jak ktoś da tak, to znaczy, że jest okej. Jak ktoś się bardzo nie zgadza, zawsze macie taką możliwość, ale raczej nie bierzemy jej pod uwagę. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał, podcast WSB NL-u po godzinach. Krzysiek Witowski, dzięki wam za to spotkanie. Piotr, jeszcze raz dziękuję.
Dzięki.
A do was do zobaczenia.